Witamy w Ptasim Radio Gdańsk. Ewelina je mech. Taka bieda, pani Ewelino. Ale proszę się nie śmiać. Piotr właściwie też jadł mech, tak?
Ja już zjadłem, głodny byłem bardziej niż Ewelina i dlatego zanim jeszcze zaczęliśmy, ja już jestem po i teraz zasadzam się na drugi kawałek innego ciasta, bo musimy sobie tutaj prawdę odpowiedzieć, że delektujemy się ciastem, które
bo
nazywa się...
Bo my dzisiaj przy cieście rzeczywiście leśny mech.
Tak, leśny mech. Moje odkrycie, nigdy takiego ciasta nie widziałem, nigdy takiego ciasta nie próbowałem. Bardzo, bardzo polecamy.
Tak, cudownie.
Ze szpinakiem.
Cudownie wygląda, świetnie smakuje i no, nazwa, sami Państwo przyznają, że jest genialna.
Pasuje do tej audycji.
Jak ulał.
Bo my dzisiaj nie na łące, nie w lesie, tylko tak no, bardziej restauracyjnie.
Na dzielni. A jaka dzielnia to jest?
Tak, jesteśmy na Siedlcach i prawda jest taka, że akurat do dzisiejszego tematu audycji to ten mech leśny pasuje tak sobie. Ponieważ naszym bohaterem jest ptak, który lubi tereny otwarte, łąkowe, suche, stepowe.
Ale czekaj, drogi Piotrze, jeszcze nie mów, co to jest, bo musi być zagadka oczywiście dla naszych słuchaczy.
Czeka nagroda, czyli...
Kubek Ptasiego Radia Gdańsk, piękny, wszystkim bardzo się podoba, każdy chce go mieć.
No ale jaki to może być ptak? To taki ptak, którego w Polsce właściwie nie zobaczymy.
Pojedyncze przypadki się zdarzają. W zeszłym roku nawet była obserwacja w ujściu Warty. Natomiast faktem jest, że z rokiem 1989 skreśliliśmy tego ptaka z listy występujących w Polsce. Miał długą, wielowiekową tradycję. Występował, towarzyszył nam przez długie wieki. A pod koniec zeszłego stulecia ostatni osobnik, który został jakby schwytany z wolności i przebywał w ogrodzie zoologicznym, po prostu zmarł.
Jeszcze jakaś podpowiedź?
Ależ oczywiście, że tak. Ja mam taki trochę rebus przygotowałam.
W torebce?
Ależ oczywiście, bo zawsze ciekawe rzeczy mam w torebce. Tak,
i Mentos? Co ja...
Nie, musimy nazwać go inaczej. Jak można jeszcze na coś takiego powiedzieć? I tutaj mamy nazwę tego ptaka w nazwie tego, co ja trzymam w ręku. Czyli chłopaki, co ja mam, to są cukierki takie paczkowane.
Cukierki zawinięte w rulon.
Tak.
O, i to jest właśnie to odpowiedź na dzisiejsze pytanie, o jakim ptaku mowa
bez
w naszym radiu. Bez S.
Bez S, tak. A druga podpowiedź to, jak pomyślimy sobie, że łabędź niemy jest wielkim ptakiem, a jednak lata, to ten nasz dzisiejszy gość jest jednym z największych przedstawicieli ptaków latających w ogóle, występujących w Europie i na całym świecie.
Większy od łabędzia?
Większy od łabędzia i to zdecydowanie.
Drodzy Państwo, pozostaje tylko pisać SMS-y, czekamy.
603-06-06. A tego cukierka też można zjeść?
Ależ oczywiście.
Lepiej ciasto. Lepiej ciasto, smaczniejsze jest niż ta chemia tutaj.
Może
straszna,
zdrowsza
i tak dalej. Tak, zdrowsze.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Słucha. No.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W mojej szkole podstawowej mówiło się, lubisz dropsy, choć na boksy. A u was?
U mnie tak się nie mówiło.
Bo gdy ty kończyłaś podstawówkę, to już nie było dropsów w sklepach. Teraz nie ma.
W zasadzie może były dropsy.
A ty nie jadłaś?
Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale...
Były jeszcze irysy, toffee.
A iryski to ja też pamiętam i bardzo lubiłam irysy.
Ale miała być o ptakach.
Tak. Chyba, że zaczniemy o kukułkach, to tak trochę wrócimy do ptaków. Ale najgorsze jest to, że nie było już dropi, jak ja byłam w podstawówce.
A powinno się je zauważyć, bo drop to duży ptak.
Drop to duży ptak, jak powiedzieliśmy w pierwszej części, jeden z największych latających ptaków, najcięższych na pewno. Samce potrafią ważyć nawet 18 kg, więc no, można sobie wyobrazić, jak potężny jest to ptak. Rozpięte skrzydeł może sięgać do 2,5 metra. I pomimo tej wielkości, pomimo tego ciężaru, wystarczy mu naprawdę niewielki rozbieg do tego, żeby śmigać nawet 80 km na godzinę.
On może się kojarzyć, nie wiem czy słusznie, z ptakiem grzebiącym. Drop to taka duża kura.
No bo faktycznie jakbyśmy go zaobserwowali
tak
gdzieś na jakimś polu, tak, to byśmy mieli wrażenie, że takiego dziwnego ptaka, jakiś struś, czy tam nie wiadomo co to takiego dziwnego jest, prawda? No bo duże takie, no
struś?
Długie nogi.
Tak, bo on wbrew pozorom ma taką bardzo strusiową budowę, to znaczy długie nogi, takie krępe, duże ciało, bardzo, że tak powiem, upierzone, tak to nazwijmy, i długa szyja, głowa ze stosunkowo krótkim dziobem, Więc to można by powiedzieć nawet, że to taki nasz europejski struś, czy emu, czy temu, do tego mu bliżej pewnie.
Kiedyś, nie wiem kiedy, ale w Polsce podobno bardzo pospolity, na drobie polowano.
Tak, kiedyś, jeszcze przed II wojną światową dosyć dużo tych ptaków było w naszym kraju. No i to jest przerażające, że w zasadzie coś, co było dosyć pospolite, nagle znika totalnie z naszego kraju i tak może być niestety też z innymi gatunkami. I teoretycznie można by było przywrócić, tak, same te ptaki, które, bo one są dalej w Europie, co prawda też grozi im wyginięcie, ale gdzieś tam w Hiszpanii, w Niemczech czy na Węgrzech, tam gdzie ostatnio był Piotr, może jakiegoś drobia widział i zaraz nam zdradzi. No one są. Tak, więc teoretycznie można by było wpuścić znowu, tak, do naszego środowiska drobia.
Ja wiem, że leśnicy nawet mieli takie programy, które się prawdopodobnie nie udały.
Tak, tak. Reintrodukcja to się nazywa drobia, czyli przywrócenie w to samo środowisko, w którym on był. Ale no właśnie, bo co z tego, że się wrzuci z powrotem ten gatunek, załóżmy do tego, w cudzysłowie, woreczka, skoro no, siedlisko, tak, jest na tyle zmienione, czyli ta przestrzeń, krajobraz, że ten ptak nie jest w stanie się utrzymać sam z siebie.
Czemu drobiom jest źle?
O dropiach i Niemcach, bo tutaj Ewelina do tego nawiązała, ja pozwolę sobie dłuższy wywód w kolejnej części. Natomiast dlaczego jest im źle? Dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, to są ptaki, które potrzebują bardzo dużych przestrzeni otwartych. Praktycznie w perspektywie kilometra, dwóch nie powinny w ogóle widzieć żadnych lasów. Tak, potrzebują przestrzeni, potrzebują dużych, trawiastych obszarów zbliżonych do stepu, zbliżonych do tej węgierskiej puszty, o której wspominała Ewelina. I potrzebują spokoju. Potrzebują...
I to w Niemczech jest, a u nas nie ma?
Niemcy potrafią stworzyć temu ptakowi odpowiednie warunki. Ciszę, spokój. To miałem mówić w następnej, ale teraz powiem, jak oni to zrobili. Kiedyś mówiło się o tym, że drop jest najdroższym ptakiem świata, a to dlatego, że żeby stworzyć odpowiednie warunki dropiowi, została przebudowana linia kolejowa pomiędzy Berlinem a Hanowerem, ponieważ ona przechodziła przez środek tego miejsca, czy przez środek obszaru, w którym dropie występowały. Dlatego Niemcy, żeby chronić dropie, zdecydowali się na tak dużą inwestycję i pomimo tego, tej krytyki oczywiście, która pewnie się gdzieś tam pojawiła, że pieniądze i tak dalej, oni to zrobili, potrafili to przepchnąć przez swoje rządy i dzięki takim decyzjom dropie w Niemczech są, a u nas próżno ich szukać.
Powiem więcej, Niemcy nawet wykupywali, czy nawet dalej pewnie wykupują tereny takie cenne, gdzie dropie występują lub mogłyby występować i zakładają tam rezerwaty.
Nie wiem jak państwo, ale mnie zatkało. To kolejna część ptasich opowieści już za chwilę, już za moment.
To po teraz dotkaniu. Napijmy się kakao.
A nawet.
Tak mi się zrymowało.
Pięknie. Przed dropiami w Niemczech to pociągi skręcają.
A w Polsce nie, bo nie ma dropi.
Ale w Polsce, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, była podjęta próba ratowania dropi. Wtedy, kiedy one rzeczywiście zleciały już praktycznie na łeb, na szyję, zostało całe 25 sztuk. Część tej populacji odłowiono. Przetransportowana do tego specjalnego ośrodka, to było 14 osobników w Siemianowicach i tam miał rozpocząć się taki proces właśnie jakby rozmnażania, rozrodu tych dropi po to, żeby w pewnym momencie, w odpowiednim momencie można było je z powrotem do natury wpuścić. Ale cały ten plan naukowy trwał dosłownie może półtora roku czy dwa, bo w grudniu 1980 roku niezidentyfikowany sprawca przyszedł i pałą zatłuk 9 sztuk, a za następne 2 lata następne zostały tylko 2, w związku z tym cały projekt zarzucono i ten osobnik, o którym mówiłem w 89 roku, który zmarł w zoo, to był ostatni z tej odłowionej puli, która miała dać początek odrodzeniu się dropia w Polsce i tak to marzenie, które przyrodnicy i naukowcy mieli, jakiś wariat, no bo nie bójmy się użyć tego słowa, to nie był człowiek normalny, po prostu jednym czy 9 ruchami pałki no po prostu zniweczył.
Proszę bardzo, z żubrem nam się udało, a z dropiami niestety nie.
No niestety, no i no to lepsza historia, że faktycznie, żeby pałką zabić takie duże, bezbronne mimo wszystko ptaki, no to no coś drastycznego naprawdę. Dropie jako duże ptaki wyrządzały też sporo szkód na polach, tak, bo one się odżywiają głównie roślinami, czy też jakimiś tam częściami tych roślin. Jednak przy kilkunastu osobnikach tak na takim polu, no straty są na pewno dosyć spore.
No ale no, ja niestety muszę tutaj zaprotestować. No nie róbmy zdropia żurawia, który wydziobuje rolnikom plony i niszczy je całkowicie. Pewnie miało to jakiś wpływ, ale biorąc pod uwagę, że to są duże ptaki jednak terytorialne, no to nie było tak, że tysiące dropi zlatywało się na jakąś łąkę i całkowicie ją tratowało i niszczyło. No to są pewnie takie, może nie miejskie legendy, ale wiejskie legendy, którymi trzeba było usprawiedliwić w jakiś sposób te działania, jakieś kłusowanie, zabijanie, wybieranie jaj i tak dalej, i tak dalej. Ale no, wiemy o tym, że mało co polskiemu chłopu, no bo nie rolnikowi, tylko temu właśnie chłopu, mało co nie przeszkadza. Bocian biały jakoś cudownie się ostał, ale wiele innych...
Krzyśkowiak jak śpiewał, chłop żywemu nie przepuści.
I taki los dropia spotkał, więc tak jak zrobiło nam się smutno, tak może wprowadźmy tutaj taką iskierkę.
Przejdźmy do ciekawostek.
Że jest nadzieja na to, że te dropie powrócą, bo pojedyncze osobniki się zdarzają. Tak jak powiedziałem, są obserwacje. I jeżeli tylko nasze środowisko, nasz krajobraz będzie dla dropi atrakcyjny i przyjazny, to te dropie prędzej czy później albo trochę wspomagane, albo całkiem naturalnie, bo przecież za Odry nie mają wcale tak daleko, po prostu do nas wrócą.
Ja tylko uzupełnię, że faktycznie ostatnim razem drop był widziany w okolicach Krakowa na początku tego roku. Więc no naprawdę fajnie, duże przeżycie dla tych osób, które miały możliwość zaobserwowania go na żywo. Najprawdopodobniej no to po prostu był taki jakiś zabłąkany osobnik, który gdzieś tam przyleciał albo z Niemiec, albo może ze Słowacji. Takie są przypuszczenia. No ale ja cały czas jestem zainteresowana, czy Piotr jak był na Węgrzech, to czy udało mu się właśnie tego dropia zobaczyć.
Tak, udało się.
Naprawdę?
Naprawdę.
Tak, nic nam nie mówi, będąc, drodzy Państwo.
Będąc na Węgrzech, trzeba pojechać na Pusztę. Takim bardzo fajnym miejscem, czy takim trochę centralnym punktem, przynajmniej ja go tak kojarzę, jest taki rezerwat Hortobágy się nazywa, przy takiej miejscowości. I tam można przy odrobinie szczęścia dropia zobaczyć. To nie jest drop, który chodzi 3 metry od nas, tylko raczej potrzeba lunety i tam 300-500 metrów z kilometra czasami nawet te ptaki się obserwuje, więc one troszkę są takim punkcikiem majaczącym gdzieś tam na horyzoncie, ale faktycznie takie ptaki widziałem, robią wrażenie i gdyby tak gdzieś tam u nas na Lubelszczyźnie, czy w Ujściu Warty, czy w jakichś innych terenach udało się te ptaki przywrócić, no to naprawdę byłoby coś.
To wszystko w Ptasim Radio Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień, Lelek Kozoduj.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.